Radio Campus.
Ja z nami w studiu doktor habilitowany Paweł Nasiadka z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie o temacie nader aktualnym, bo porozmawiamy sobie o mrozach, a zajrzymy do lasu konkretnie i spojrzymy na mieszkańców lasu w trakcie mrozów. Mróz i śnieg mocno zmieniają zwyczaje miasta, jak to możemy obserwować w tym mieście, żyjąc i się po nim poruszając. A jak to jest ze zwyczajami leśnymi, ze zwyczajami mieszkańców? Mieszkańców lasu, czy ten mróz, czy ta sroga zima też zmienia ich zwyczaje?
W pewnym sensie tak, aczkolwiek postrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie poprzez pryzmat właśnie naszej dzisiejszej aury warszawskiej jest nie do końca prawdziwe i nie do końca oddaje to, co się w przyrodzie dzieje. To, że mróz i śnieg pojawiają się w naszym otoczeniu, to jest zjawisko naturalne, normalne, mamy go od dziesiątek tysięcy lat. W związku z tym przyroda jak gdyby dała czas zwierzętom przygotować się do tego okresu. I choć one się, te zwierzęta przystosowują do życia w środowisku, to nasze postrzeganie, że jakoby miały cierpieć, jakoby miałaby się robić im krzywda, jest zupełnie nieuzasadnione. Zwierzęta mają trzy generalnie strategie, już pomijam te zwierzęta małe, bezkręgowce, owady, ale te duże, które widzimy na co dzień, które właśnie budzą często różne emocje, mają trzy takie główne strategie zachowania w naszych warunkach klimatycznych. Część zwierząt, czując zbliżającą się zmianę pogody, właśnie obniżanie temperatury, wracanie się dnia, podejmuje decyzję o wędrówkach. I te wędrówki, czyli migracje, to widzimy na co dzień, to są ptaki, to są przede wszystkim gęsi, kaczki, których migracje nawet nad Wisłą w Warszawie oglądamy. Część zwierząt przyjęła inną strategię, mianowicie z nastaniem, wraz ze skracającym się dniem, zaczyna intensywnie żerować, przygotowuje się jak gdyby do zimy, także zima nie jest dla nich zaskoczeniem, dla nas jest częściej, a dla drogowców to jest prawie zawsze, natomiast dla zwierząt ono nie jest zaskoczeniem i te zwierzęta jakby unikają zimy, jak to się mówi w dziecięcej piosence, stary niedźwiedź mocno śpi, a więc one hibernują. I to jest właśnie przykład niedźwiedzia, to jest przykład borsuka, to jest przykład drobnych gryzoni niektórych, to jest przykład jenota, gatunku obcego w Polsce. Natomiast zdecydowana większość zwierząt miała ewolucyjnie na tyle dużo czasu, że ona się do zimy po prostu przygotowała. I to jest tak, że zmienia się sposób zachowania w sensie ograniczania wędrówek. Wędrówka wiąże się z wydatkami energetycznymi. Jeżeli przychodzi mróz, jeżeli przychodzi śnieg, większość zwierząt ogranicza swoje przemieszczanie. My to widzimy w tej chwili w badaniach telemetrycznych, które w nauce są normą, że powierzchnia areałów osobniczych, czyli ta przestrzeń, którą zwierzę wykorzystuje na zachowanie swoich wszystkich potrzeb życiowych, ona z nastaniem zimy się zmniejsza. Zmniejsza się aktywność. Nie dość, że przestrzeń jest mniejsza, czyli jak gdybyśmy zamykali się tylko w jednym pokoju, to częściej zwierzęta pozostają w bezruchu. Żeby pozostały w bezruchu, w przypadku roślinożerców, które są jak gdyby taką fabryką przyrobu pokarmu roślinnego, muszą być też zmiany fizjologiczne. I też przyroda dała czas do tego, żeby zwierzyna, zwłaszcza jeleniowate, jeleń, sarna, łoś, niektóre inne kopytne dzik, one zmieniają swoje zwyczaje pokarmowe, przygotowują się niejako na pokarm, który dla nas, w naszym odczuciu, jest pokarmem gorszej jakości. No, trudno się dziwić naszemu podejściu, bo jeżeli idziemy do lasu wiosną, idziemy do lasu latem, które jest pełne roślinności pięknej, soczystej, zielonej, taka wydaje się aż smakowita. Często w mediach pokazane są obrazki tych jeleni chętnie zajadających się trawą. Nagle idziemy do takiego lasu, no chociażby teraz przyszłe chmury, robi się duża wilgotność, robi się szaro, buro, dookoła same patyki i myślimy sobie, jaka biedna ta baza
sarenka
pokarmowa.
Na przykład, te głosy o tym, że biedne sarenki, ola Boga,
tak
jak one
jest,
sobie tam poradzą.
Jest,
nie ma
dokładnie.
Co jeść, zimno, chłodno.
I to jest problem, nasz problem, bo na pewno nie jest to problem sarny. Wszystkie jeleniowate, one zmieniają swoje zwyczaje pokarmowe, one zmniejszają objętości żołądka. W żołądku, jak wiemy, jeleniowate to jest taki układ jelenia, czyli dużego ssaka z mikroflorą żwacza, która w tym żołądku jest. Ta mikroflora żwacza też się przestawia na żer taki właśnie z dużą zawartością włókna. W związku z tym one sobie jedzą te suche pędy, suche trawy niekiedy i dzięki temu funkcjonują. Nie jest w żadnym wypadku zima porą gorszą od innych, jest po prostu inną.
My, ludzie, trochę się odzwyczailiśmy od srogich zim w ostatnich latach, przez to, że te zimy są po prostu łagodne. Dość wspomnieć te kilkunastostopniowe temperatury w grudniu już minionego roku, czy jeszcze pamiętam ten ciepły Sylwester, też przed rokiem już. A czy zwierzęta też się odzwyczaiły, czy tutaj też nie możemy w ogóle mówić o tym, nie możemy przez tą ludzką perspektywę patrzeć na to, jak zwierzęta podchodzą do pogody?
Tak, doskonale to pan ujął. Postrzeganie przyrody poprzez ludzką perspektywę. Zdecydowanie tak. Nie możemy w ten sposób patrzeć na przyrodę. Oczywiście z punktu widzenia naszych prababć siedzących w czasie mroźnych zim przy kominkach, babć przy piecach kaflowych i nas przy kaloryferach, to co się dzieje za oknem wydaje się, że jest bardzo, bardzo surowe, bardzo złe. Nie, to nie jest zjawisko niekorzystne. Zwierzęta w żaden sposób nie zareagują w jakiś sposób negatywny taki na ocieplenie klimatu. Jeszcze z innego powodu. Po pierwsze, my postrzegamy te zmiany z naszej też perspektywy ludzkiej historii, z naszych perspektyw pomiarów klimatu, które są. Natomiast pamiętajmy, że huśtawka klimatyczna to jest integralna część funkcjonowania planety. W ciągu ostatniego miliona lat mieliśmy 4 epoki lodowcowe i te zmiany na ciepło-zimne zachodzą. Te zmiany są długie. W ciągu jednego życia, nawet naszych kilku generacji, nas, rodziców i dziadków, my tych zmian prawdopodobnie nie dostrzeżemy, które być może gdzieś tam powstają. Natomiast tak z perspektywy, nie wiem, kilku lat, kilku dekad, z pewnością nie. To jest zbyt mały czas. Zwierzęta oczywiście skorzystają, jak gdyby, w cudzysłowie oczywiście mówię o tej korzyści, ze zmian klimatu, bo one reagują chociażby tym, że w lepszej kondycji przystępują do okresu wiosennego. W lepszej kondycji samice jeleniowatych rodzą cielęta. Te cielęta są też w lepszej kondycji. Te wydatki energetyczne były mniejsze i automatycznie przeżywalność młodzieży jest większa. Ale proszę pamiętać, przyroda tak jak jest piękna, tak jak jest różnorodna, jest również bardzo konsekwentna. I bywają takie momenty, kiedy właśnie w konsekwencji łagodniejszych zim, kilku zim z rzędu, liczebność jeleniowatych rośnie, po czym oczywiście przychodzi wyrównanie, bo ta amplituda zmian, ona może mieć równe wychylenia, aczkolwiek ona jest nieubłagana. Następnie przyjdzie kilka mroźnych zim, no i wtedy śmiertelność upomni się o swoje życie i śmierć się uzupełniają wzajemnie w tejże przyrodzie. Także trudno powiedzieć o jakichś takich ewidentnym wpływie tego, co w ostatnich latach obserwujemy. Natomiast chyba w większym stopniu my to, co widzimy, łączymy z przyrodą, kiedy patrzymy na zwierzęta wokół nas, a kiedy, gdzie my je widzimy? W miastach. W związku z tym kaczka krzyżówka, która jest jedynym gatunkiem kaczki, który do tej pory w tak dużym stopniu powiedział sobie, że nie migruje na południe. Została na zimę, ale gdzie? W miastach. Inne gatunki, które też są wokół nas, wkraczające do miast, to jest raczej efekt zmiany otoczenia niż klimatu.
Zanim jeszcze przejdę do pytania o to, czy zwierzętom tym dopomagać, tym, mówiąc tym, mam na myśli zwierzęta leśne, to muszę zapytać o takie stworzenia jak kleszcze i komary. O, teraz o nich nie myślimy, bo podejrzewam, że najwcześniej w okolicach kwietnia, maja pewnie już bardziej one zaczną się pojawiać, ale takie pytanie zawsze się w lipcu, sierpniu szczególnie nasuwa. Jak one przeżywają zimę? Są mrozy po kilkanaście stopni, a i tak te kleszcze, te komary wracają, wracają i wracają. Jakim cudem? Mm-hmm.
Jasne, kleszcze, komary i cała masa innych zwierząt, które funkcjonują w naszych warunkach klimatycznych, one prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, że są mrozy, bo proszę pamiętać, nawet jeżeli mróz skuje wodę w jeziorze, w której znajdują się larwy komara, to pod tym lodem woda ma konstans 4 stopnie i jest czasami o 20 parę stopni cieplejsza niż to, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli kleszcz przeżywa wbity w skórę jakiegoś roślinożerce, to roślinożerce przygotowując się do zimy wykształcają okrywę włosową, tą taką zimową okrywę włosową, która zapewnia im komfort termiczny. My zakładamy kolejną warstwę ubrań, natomiast zwierzęta tego nie mają, one stroszą futro, one te futro zmieniają i tam jest po prostu ciepło. I faktycznie my teraz tego nie widzimy. To co prawda w pracach naukowych, kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami, czy uśpionymi, czy pozyskiwanymi w ramach prac, my znajdujemy kleszcze, aktywne kleszcze, nawet i w środku zimy. My z tym nie mamy do czynienia, natomiast faktycznie pierwsze grillowanie majowe i nagle okazuje się, że są kleszcze. I dlaczego tradycyjnie, w myśl tradycji, takiej starej tradycji, mroźna zima nie wymroziła tego całego robactwa? Słuchamy to jak mantra od naszych prababć. Mroźna zima tego naprawdę nie wymrozi.
Tak, zwłaszcza kiedy te zimy jeszcze były, że tak powiem, normalne, czyli rzeczywiście przez 2-3 miesiące mroziło i śnieżyło, to i tak te kleszcze zainwestowały, już wiemy dlaczego. Jak dopomagać zwierzętom leśnym? Czy może one w ogóle tej pomocy nie potrzebują, radzą sobie bez nas?
No właśnie, może trzeba zacząć od tego, czy te zwierzęta potrzebują pomocy, czy sobie radzą bez nas. Oczywiście radzą sobie bez nas, żadnej pomocy nie potrzebują. To jest tylko i wyłącznie nasz ludzki punkt widzenia, właśnie ten z perspektywy siedzenia przy kaloryferze, patrzenia, co się dzieje za oknem, że zwierzęta cierpią. Tak jak powiedziałem na początku, zwierzęta do zimy są przygotowane. Przyroda jest też, tak jak wspomniałem, bardzo zasadnicza. Ten, który się spóźni, najczęściej nie przeżyje. Z punktu osobnika, oczywiście, sarny, jelenia czy łosia, jeżeli jest nieprzygotowany do zimy, to on ma wyjście zero-jedynkowe. Albo przeżyje, albo nie. Jeżeli jest nieprzygotowany, nie przeżyje. Z punktu widzenia gatunku, to, że słabsi odpadają, to jest jak najbardziej korzystne. Z punktu widzenia populacji również, bo mniej ich przystępuje.
Choć z naszej perspektywy ludzkiej to okrutne się może wydawać,
tak,
że słabsi odpadają.
Ale właśnie to między innymi dlatego, że jesteśmy jako ludzie wyalienowani ze środowiska. My zapominamy, że środowisko działa w układzie też zero-jedynkowym. Tam śmierć uzupełnia życie, życia uzupełnia śmierci. Nie byłoby radosnych, pięknych, romantycznych narodzin młodej sarny, gdyby ileś tych saren wcześniej nie zostało zabitych, czy nie po prostu nie zginęło. Czy zabitych przez człowieka, czy zabitych przez drapieżnika. Natomiast wracam do pańskiego pytania, czy pomagać. Nie, zdecydowanie nie. Myśmy się wychowali w takim klimacie, że trzeba pomóc. Między innymi choćby z tego, że te zimy stają się coraz krótsze. Po tygodniu zimy to jeszcze nie dostrzegamy. Po dwóch już zaczyna być uciążliwa dla nas. W czwartym tygodniu zimy już środowisko ogłasza, trzeba pomóc wszystkim zwierzętom, bo mamy kolejną zimę stulecia. Nic bardziej bzdurnego i nic bardziej, jakby jeszcze bardziej oddalającego od natury, a to z tego względu, że po pierwsze, dlaczego pomagać? Skoro huśtawka, wiosna, lato, jesień, zima istnieje przez tysiące lat i te zwierzęta w tych warunkach żyją. Po drugie, czy uzasadnione jest dokarmianie, czyli umożliwienie przeżycia osobnikom, które sama natura jak gdyby wskazuje na śmierć. W związku z tym to są pytania zupełnie niepotrzebne, a kolejna rzecz to jest kwestia, gdzie te zwierzęta żyją. My mówimy o zwierzętach leśnych, tak? Dzik, jeleń, sarna, ale pamiętajmy, że las nie jest całym światem dla tych zwierząt. One korzystają z tego, co jest poza lasem. 70% powierzchni kraju to są ekosystemy, które są przez człowieka przekształcone w agrocenozy. Na polach w tej chwili są ogromne zasoby chociażby zbóż ozimych, które są fantastycznym żerem dla wszystkich roślinożerców. Czy jeszcze coś im do tego lasu dokładać? A jeśli już, to co? No i tu jest kolejna rzecz od lat poruszana w środowiskach naukowych. Jej jakby efektem tych dysput naukowych na temat dokarmiania jest chociażby to, że w większości krajów europejskich w tej chwili jest zakaz wykładania jakiejkolwiek karmy w lesie na okoliczność zimy dla zwierząt. Zwierzyna ma się wyżywić tym, co w lesie jest. A skąd się to między innymi bierze? Już pomijam kwestię naturalności pór roku i zwierząt, ale również z tym, co my wykładamy. Widok rodziców z dzieckiem, którzy sypią tony pokrojonego w kostki chleba kaczkom, jest z pewnością bardzo piękny, romantyczny, wręcz sielski, natomiast kaczkom to tylko robi krzywdę. Wykładanie karmy nienaturalnej zwierzętom, których żołądki, przewody pokarmowe, cała fizjologia jest przygotowana na żer trudny, trudnostrawny, włóknisty, a my tam wykładamy jakieś owoce, wykłada nas jest ziarno kukurydzy, tak na dobrą sprawę tylko może zwierzakom zaszkodzić. I to jest ten problem, z którym się borykamy. Umożliwiamy przeżycie słabym, natomiast w przypadku niewłaściwej karmy jeszcze im krzywdę robimy.
Zwłaszcza, że już chyba im robimy krzywdę przez zanieczyszczenie środowiska. Dzisiaj przywoływałem badania wypluwek bocianich, które wskazują na to, że bociany żywią się na przykład filtrami papierosowymi, które znajdą, bo dokładnie, po prostu człowiek rozrzuca. Doktor habilitowany Paweł Nasiadka z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za ten głos.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, bardzo dziękuję państwu.
Radio Campus 97,1 FM.